Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Powracamy do tego wszystkiego, co działo się w Warszawie, ale może już wyjdziemy poza mury miasta i porozmawiamy bardziej o samej insurekcji, czyli o tym, co się działo poza Warszawą. No wiemy, że w Warszawie nie było łatwo. Prymas nie został powieszony, ale była taka mowa, że my, krakowiacy, nosim gusu pasa, powiesimy króla i prymasa, tak? Coś takiego było.
Tak, taka śpiewka była, to prawda. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, bo skupiliśmy się tutaj w ostatnich naszych spotkaniach na tych aktach gniewu ludu, aktach zemsty ludu. Przypomnijmy, że w kilku kolejnych takich aktach właśnie buntu ludowego wieszano po prostu na szubienicach w Warszawie zdrajców, czy to w sposób rzeczywisty, czy to in effigie, czyli w obrazach. Wieszano po prostu obrazy, portrety zdrajców, takich jak na przykład Szczęsny Potocki. Wśród tych powieszonych byli, przypomnę, biskupi Kościoła katolickiego. I tu jeszcze na moment chciałbym się na tym aspekcie skupić, bo...
Czyli na roli Kościoła katolickiego w czasie, o którym rozmawiamy.
No tak, oczywiście. Tu trzeba podkreślić, że wszyscy biskupi byli równocześnie senatorami Rzeczypospolitej. Zasiadali w Senacie, czyli byli czynnymi politykami, obejmując bardzo często najprzeróżniejsze funkcje państwowe. Stąd nic dziwnego, że gniew ludu był przecież skierowany nie przeciwko kapłanom, tak? Tylko przeciwko kapłanom, którzy uprawiali politykę. Jest tu dość zasadnicza różnica. Natomiast kiedy często mówimy, słyszymy, że Polska w owym czasie była osamotniona wśród narodów Europy. Sąsiedzi okazali się agresorami, zarówno carska Rosja, jak i Prusy, Hohenzollernów, Habsburgowie. No to tak w owym czasie trochę wstrzemięźliwie podchodzili do zwłaszcza rosyjskich zapędów. No niemniej finalnie, przecież też dostała im się ogromna porcja tego tortu do podziału, jakim była Rzeczpospolita. Natomiast kiedy mówimy o tym osamotnieniu Rzeczpospolitej, no to powiedzmy tak, polscy jakobini, czyli to stronnictwo powiedzielibyśmy dzisiaj lewicowe, liberalne, poszukiwało pomocy w rewolucyjnej Francji. No tak, ale Francuzi nie mieli wobec nas przecież żadnych zobowiązań. Innym dość oczywistym adresem, pod którym można było szukać wsparcia, zwłaszcza moralnego, był Rzym. Polska była krajem, gdzie katolicyzm był religią panującą. Większość Polaków, zdecydowana większość, była gorliwymi katolikami. Nic zatem dziwnego, że oczekiwano od papieża słów poparcia, słów jakby moralnego wzmocnienia, zwłaszcza, że zwróć uwagę, Konradzie, główni nasi agresorzy to były głowy państw, które nie były państwami katolickimi. Przecież ani Rosja carska, która była prawosławna, ani Prusy, które były przecież luterańskie, tak? Czyli oni nie byli członkami Kościoła katolickiego. Tymczasem niestety postawa zarówno ówczesnego papieża, którym był Pius VI, jak i jego nuncjusza w Polsce, Laurentiusa Litty, była bardzo zdecydowanie przeciwna, tak? Czyli krótko mówiąc, nie tylko episkopat polski, nie tylko ci pojedynczy biskupowie, ale największy autorytet w kościele, jakim jest papież, również ustami swojego nuncjusza wyrażali potępienie dla polskich akcji powstańczych, insurekcyjnych. No, proszę państwa, czasy były takie, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że ta elita, ta arystokracja była absolutnie międzynarodowa. No wystarczy, że powiem, że rodzony brat Laurentiusa Litty, kardynała, arcybiskupa Teb, nuncjusza apostolskiego, a wreszcie z czasem wikariusza generalnego Rzymu, jego rodzony brat był admirałem floty rosyjskiej. Nie przeszkadzało im jakoś to, że ta flota należy do monarchy prawosławnego, że tutaj no jest to takie rozdarcie religijne. Krótko mówiąc, Litta, który miał ogromny wpływ na przykład na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, współpracował bardzo dalece z wywiadem rosyjskim, z Prusakami. W czasie tych dramatycznych wydarzeń, o których mówiliśmy, uchronił od śmierci biskupa chełmskiego Wojciecha Skarszewskiego. To był ten jedyny biskup, który wówczas uniknął egzekucji, a z czasem został prymasem Polski. Lud go nienawidził z wielu powodów. To nie był może człowiek, w przeciwieństwie do innych biskupów, który na przykład rozkradał dobra pojezuickie czy coś takiego, ale był on aktywnym bardzo uczestnikiem tego nieszczęsnego Sejmu Grodzieńskiego, na którym Polacy pod przymusem zgodzili się w cudzysłowie na drugi rozbiór, a biskup się do tego bardzo mocno przyczynił, gdyż hurtowo zwalniał posłów na Sejm od przysięgi złożonej niegdyś na wierność Konstytucji 3 maja. Tak? Znaczy, ja tu autorytetem biskupa zwalniam was z tej przysięgi, możecie, proszę bardzo, współpracować teraz z Rosją. Więc tak to było z tym Skarszewskim. Natomiast papież oczywiście uprawiał własną politykę. Ta polityka to była no, pewna równowaga między mocarstwami. On chciał tu być pośrednikiem. Nie było mowy o tym, żeby Rzym się wychylił wbrew oczekiwaniom polskich mas ludowych. Wręcz przeciwnie, papież potępił insurekcję kościuszkowską w 1795 roku, a po trzecim rozbiorze skierował do księcia biskupa Ignacego Krasickiego brewę nakazujące wpajać w naród polski obowiązek wierności, posłuszeństwa i miłości panom i królom. I kiedy, proszę państwa, wracają potem, po latach, te stare motywy, kiedy Zygmunt Krasiński, skądinąd sam hrabia, tak, jeden z wieszczów naszych, ten trzeci wieszcz, pisze po latach, jeden cud z polską szlachtą, polski lud. No to niewątpliwie postawa Kościoła katolickiego z tym nakazem podporządkowania się, nakazem wierności władzy, no jakbyśmy ją nazwali, feudalnej, tak? Ale już zostawmy te rozważania na boku. Chciałbym teraz się skupić, proszę państwa, nie opowiadając tak do końca chronologicznie, co działo się w tym czasie. Powiem tylko w wielkim skrócie, że jeszcze we wrześniu wieszano in effigie zdrajców. 2 października generał Jan Henryk Dąbrowski zdobył Bydgoszcz. Jeszcze były te działania w Wielkopolsce, no ale ten rosyjski pierścień zbliżał się, pierścień wojsk oczywiście, zbliżał się do Warszawy. Przeciwdziałając połączeniu różnych armii rosyjskich, Kościuszko wyruszył przeciwko Rosjanom i do 10 października doszło do bitwy pod Maciejowicami. Bitwy bardzo nieszczęśliwej, przegranej przez stronę polską. Tutaj też były bardzo tajemnicze okoliczności. Oskarżano o zdradę jednego z generałów, ale do tego jeszcze wrócimy, bo będę chciał państwu opowiedzieć w większych szczegółach dzieje samego Tadeusza Kościuszki. Kościuszko został pod Maciejowicami poważnie ranny i trafił do rosyjskiej niewoli. Wywieziono go do Petersburga. 2 dni później Rada Najwyższa Narodowa ogłosiła naczelnikiem powstania Tomasza Wawrzeckiego. Pierścień wojsk zbliżał się do Warszawy. Były gorączkowe dyskusje, co robić.
No właśnie, czy oddać Warszawę, czy oddać część Warszawy, czy wyruszyć naprzeciwko poza Warszawę. Także tych rozwiązań było kilka.
No ja wiesz.
I na czym stanęło?
Przypominają się te zachowania ministra Błaszczaka, który zarzucał rządom poprzednim, że w planach strategicznych zakładają oddanie połowy Polski. No, dokładnie takie rozważania wtedy snuto w Warszawie i nie kto inny, proszę państwa, jak generał Jan Henryk Dąbrowski proponował oddanie Warszawy, wycofanie wszystkich oddziałów poza Warszawę i okopanie się gdzieś na granicy Wielkopolski. Ale ostatecznie postanowiono Warszawę bronić, chociaż wszyscy wojskowi, generałowie mieli
ale
świadomość.
Ale bronić całej Warszawy?
No
czy
właśnie,
tylko
całej.
Część?
Tak, całej Warszawy. Ja tu przypomnę, że
bo był
wojska...
taki pomysł, żeby odpuścić Pragę.
Nie, właśnie nie odpuścić Pragi. Te wojska rosyjskie zbliżały się właśnie od tamtej strony, tak? Czyli mniej więcej od północnego wschodu, od północnego zachodu, ale ten główny atak szedł tak od północnego wschodu, czyli w tej chwili to chyba Białołęka, tak? To jest ta dzielnica Pragi, ta część Pragi mniej więcej w tym miejscu położona. Postanowiono Pragi bronić, aczkolwiek, proszę państwa, ci generałowie mieli pełną świadomość, że jest to akt o znaczeniu symbolicznym i moralnym, że przewaga rosyjska jest tak duża, że na dłuższą metę nie mamy szansy utrzymać Warszawy. Podkreślmy, armia rosyjska miała fundamentalną przewagę nad armią polską. To byli żołnierze wyćwiczeni w bojach, karni, wykonujący rozkazy, nie bojący się, otrzaskani po wielu, wielu bitwach i kampaniach. Ci, którzy oczywiście te bitwy i kampanie przeżyli. I na dodatek była ilościowo większa, a także miała więcej armat. Problem po stronie polskiej był również taki, że ówczesna Praga nie była tak duża jak dzisiaj. To było takie, można powiedzieć, miasteczko pod Warszawą. Wokół były te mazowieckie piaski. Piaski, na których strasznie trudno zbudować fortyfikacje. Tak? Piasek nie klei się, nie
no
lepi.
Tak.
To nie glina, z której można formować jakieś szańce. Więc mimo całej wielkiej sztuki inżynieryjnej Kościuszki, który oczywiście powytyczał jakieś tam linie tych szańców, redut i tak dalej, to nie do końca się wszystko udało. Te reduty były niedostatecznie wysokie, niedostatecznie mocne. Potężny ostrzał artyleryjski właściwie z łatwością rozbijał polskie stanowiska obronne. No i proszę państwa, sprawa tutaj w jakimś sensie zasadnicza, a mianowicie dowództwo. Po stronie polskiej dowodził generał Józef Zajączek, jeden z najbardziej zasłużonych generałów insurekcji kościuszkowskiej, który niewątpliwie byłby wymieniany w gronie naszych narodowych bohaterów, gdyby nie jego późniejsze dzieje. Ja przypomnę, że Zajączek karierę zakończył jako carski rosyjski książę i namiestnik Królestwa Polskiego, a zasłynął głównie tym, że miał niezwykle rozpustną żonę. No ale to się działo wszystko oczywiście 20 parę lat później. W owym czasie dowódcą był Zajączek, ale takim duchem, który był czołową postacią tej obrony, był generał Jakub Jasiński, o którym mówiliśmy już wcześniej. On był przywódcą insurekcji wileńskiej, skądinąd utalentowany poeta. Czytaliśmy taki jego wierszyk, niegdyś dobrze znany, Zachciało się Zosi Jagódek. No, tutaj nadchodzi listopad 1794, nikt o żadnych Jagódkach nie myśli, natomiast Jakub Jasiński, który dowodzi obroną na tym najbardziej zagrożonym odcinku, absolutnie nie chce się poddać. Ale proszę państwa, czasami kwestia tego, kto dowodzi, kto jest tą postacią, która albo potrafi żołnierzy pchnąć do walki, albo nie potrafi. Po naszej stronie był to Kościuszko, którego, przypomnę, już w szeregach nie było, już był w niewoli carskiej, co ogromnie podcięło skrzydła powstańcom, to jest jasne. Natomiast po stronie rosyjskiej dowodził Aleksander Suworow, stary, doświadczony generał, który z czasem został feldmarszałkiem i do dzisiaj jest dla Rosjan jedną z takich czołowych postaci w panteonie wielkich zwycięzców, wspominaną postacią przy różnych okazjach. Otóż, proszę Państwa, mam przed sobą instrukcję, którą wydał Suworow do swoich żołnierzy na krótko przed atakiem. Posłuchajmy. Instrukcja generała Suworowa brzmiała: wal przez zasieki, rzucaj plecionki na wilcze doły, szybko biegnij, skacz przez palisady, rzucaj faszyny, wchodź do rowu, stawiaj drabiny. Strzelcy oczyszczają teren kolumną. Strzelaj w głowy kolumną przez przeszkodę na wał. Wspinaj się, na wale wyciągaj się w linię, warta przy wejściach do składu prochu. Otwórz przejścia dla jazdy. Nieprzyjaciel ucieka do miasta. Jego działa zwróć na niego. Strzelaj silnie w przestrzeń ulic. Rozkaz wchodzić do miasta. Rżnij nieprzyjaciela na ulicach. Jazda rąbie, do domów nie wchodzi. Bij na miejscu otwartym, szturmuj, gdzie nieprzyjaciel się zamknął. Zajmuj otwartą przestrzeń, stawiaj warty. Niezwłocznie rozstawiaj posterunki przy bramach, piwnicach i magazynach. Nieprzyjaciel się poddał, oszczędź. Mur wzięty, połup! No i tu, proszę Państwa, pojawia się ten motyw tego łupu, o którym to motywie i łupie trzeba powiedzieć więcej, gdyż, jak wiemy, cała ta bitwa zakończyła się absolutnie niezwykle dramatycznie, również właśnie z powodu tych, no nazwijmy to, łupów, o które chodziło szeregowym żołnierzom. Kolejna instrukcja zawierała taki fragment. Gdy nieprzyjaciel ucieka do miasta, strzelaj gwałtownie w ulicę, wal żwawo, wrzynaj wroga na ulicach, jazda nie chrąbie. Gdy mury są opanowane, bierz łupy. Łup jest rzeczą świętą. Zdobędziesz obóz, wszystko twoje. Zdobędziesz fortecę, wszystko twoje. W tych słowach, proszę Państwa, kryło się zezwolenie, takie potem kamuflowane zarówno przed opinią publiczną, jak i przed nawet carycą, zezwolenie na to, by ci szeregowi sołdaci, zwyciężywszy już regularną armię, robili na Pradze co zechcą. Z wszelkim możliwym do wyobrażenia okrucieństwem, z aktami najstraszniejszych zbrodni, gwałtów, no oczywiście łupiestwa, bo gdzieś tam również o to finalnie chodziło. Powiedzmy więc teraz już w wielkim skrócie, bo czas nas goni, chociaż oczywiście będziemy kontynuowali ten wątek za tydzień, że po kilku kolejnych próbach, kiedy to z ogromnymi stratami zostali rosyjscy żołnierze odparci, przyszło do frontalnego ataku. Wszystko to razem, proszę Państwa, jako żywo przypomina tę samą technikę, jak widać bardzo prymitywną, walki, jaką Rosja stosuje dzisiaj na Ukrainie. Znaczy pcha falami żołnierzy, szafując życiem ludzkim bez umiaru, z takim poczuciem, że w tym nieskończonym cesarstwie ludzi zawsze wystarczy. Tak? Pchano kolejne fale sołdatów, zginęło ich bardzo dużo. Oblicza się w sumie straty rosyjskie na mniej więcej 2,5 tysiąca zabitych i rannych. To są, proszę Państwa, tylko żołnierze, podkreślmy, tak? Po stronie polskiej, jak się za chwilę przekonamy, zginęło ludzi znacznie więcej, ale to była głównie ludność cywilna, którą ci ruscy sołdaci po prostu wyrzynali jeszcze wiele, wiele godzin po odniesieniu ściśle militarnego zwycięstwa. Historia obrony i rzezi Pragi 4 listopada 1794, no to jest w moim poczuciu jedna z takich zapomnianych trochę kart naszej historii, no przecież nie tylko militarnej. To była wielka zbrodnia dokonana na narodzie polskim. Prawdę powiedziawszy, sięgając bardzo głęboko w przeszłość, no to podobne sytuacje miały miejsce w czasie powstania Chmielnickiego czy w czasie potopu. A kolejne, no to chyba dopiero znów w czasie II wojny światowej. Wrócimy zatem do obrony i rzezi Pragi za tydzień.